Leki z zielonej apteki.
Dorota, dlaczego ty znowu stajesz? Idziemy na spacer, spacerujemy. Jesteśmy spacerowiczkami po łące.
Ale wiesz, że jak ja już pod koniec sierpnia widzę jeszcze coś kwitnącego, to ja się muszę zatrzymać, tak?
Dorota Grąska, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Tutaj mamy piękną tawułkę.
Tawułka?
Tak.
No, oła. To jest taki krzak z fioletowym...
Różowymi właściwie.
Noskiem, czy rożkiem, tak, czy jak to powiedzieć.
Tak.
Różowym.
Różowym, no, tak. No pamiętam, że ostatnio żeśmy, widząc motyle, szukały budlei. Tak nawet z daleka myślałam, o no ja bez okularów to, że może budleja, ale nie. Budleja jest oczywiście ogrodową rośliną, ale jak byłam wiosną w Londynie, co mnie zachwyciło, to tam, przy ulicach, i to nie zawsze w ogródkach przy domach, rosło bardzo dużo roślin zielarskich. To było dla mnie bardzo zaskakujące.
Czyli na przykład jakie?
Czyli na przykład był dziurawiec.
O!
Tak, dokładnie. Ja mówię.
A starzec, mój ukochany Jakubek?
Starzec jest wszędzie i powiem ci, że on jakoś teraz bardzo często wchodzi mi w drogę. Nawet na tyle, że jak idę szukam wrotyczu, bo ciągle jeszcze wrotycz kwitnie, aczkolwiek już taki jest...
Byle jaki.
Trochę byle jaki. To z daleka mówię, o, ale już wiedząc, że starzec wchodzi mi ciągle w paradę, mówię, może niekoniecznie to jest wrotycz, może to jest jednak starzec. I często właśnie tak jest.
I wtedy czule myślisz o mnie.
Ale zawsze.
Bo przypominasz sobie, że to mój ulubiony starzec.
Przecież nawet ci czasem piszę, tak, że znowu spotkałam starca. Albo pod zdjęciem podpisuję, tak, na Facebooku, że o... Twój starzec.
Mój starzec Jakubek. Aha. No to jeszcze raz powiedzmy, to...
Tawułka.
Tawułka. A co się z niej robi? Coś się robi?
Nie. Ona jest dekoracyjną rośliną.
Podziwia się.
Podziwia się.
Dobrze, to spacerujemy dalej, jeśli pozwolisz. Idziemy sobie po łące. Z daleka słychać odgłosy aut, samochodów. Ale czy ty zauważasz, że już w powietrzu tak czuć jesień? Wiesz, co prawda od świętej Hanki zimne wieczory, poranki i to już zdecydowanie te wieczory i te poranki są chłodnawe. I czuć posmak jesieni. Ja mam w ustach, a ty gdzie?
Ja przeważnie na skórze czuję, bo czuję wilgoć, szczególnie jak rano idę jeszcze się wykąpać, no bo to ciągle jest cudnie ciepła woda, ale jak jadę o tak wczesnej porze, no to już się zdarza, że jest 10-11 stopni.
Powiedz mi, jak ty to robisz, że ty wstajesz rano o której, żeby pójść się wykąpać w karwieńskich błotach?
No teraz to wystarczy, jak wstanę 4:30 do 5, bo jednak ten wschód już się troszeczkę nam przesunął.
No już jest tak? Ciemno właściwie o 4:30 do 5.
No jeszcze tak, jeszcze jest ciemno. Tak. Więc ja tak się, właściwie powietrze i światło mnie budzi, bo mam otwarte okno i niezasłonięte to okno jest, nie mam rolet, więc tak...
Tak sobie wstajesz dziarsko o 4:30 do 5.
Tak. Tak.
Wsiadasz do samochodu i zasuwasz 20 km, o której jesteś na plaży?
No tak 20-25 minut później.
I co robisz?
No nie myślę przede wszystkim, tylko rozbieram się i wskakuję do wody. Bo jak za długo się zaczyna myśleć, no to a może jednak nie, a zaczyna się robić chłodno, a nie, bo ta woda taka, siaka. Więc szczególnie jak ktoś przyjeżdża do mnie i ze mną idzie, ja mówię, pierwsza zasada. Po pierwsze, biegniemy przez las, to tam jest 200 metrów, więc niedużo, od samochodu na plażę, żeby się rozgrzać, a po drugie, wyłączamy myślenie. I pierwsze, co robimy, bo jednak piach naprawdę jest zimny i to czuć, to bez chwili namysłu zrzucamy z siebie ciuchy i biegniemy do wody.
Woda... Z dzikim wrzaskiem?
Nie, właśnie ja lubię w ciszy, w spokoju, tak?
Bo dlatego... ja bym pokrzykiwała.
Niektórzy pokrzykują, oczywiście, żeby
sobie... Dla dodania sobie animuszu.
Tak. I osoby, które już były kiedyś ze mną, no to ten etap pod tytułem bariera bólu mają za sobą, bo już wiedzą, jak to boli, czyli jak to jest zimne. Więc jak za drugim razem idą, to muszą przekroczyć barierę mentalną.
Tego śladu pamięciowego.
Dokładnie. Tak? Dlatego ja mówię, wyłączać myślenie, bo jak ktoś uruchamia myślenie, no to już miałam takie sytuacje, że po prostu nie wchodził do wody.
To bardzo dobrze te osoby rozumiem. A powiedz mi jeszcze tak, Dorotosz, jak często to tak praktykujesz wstawanie o 4:00 rano?
No latem to właściwie prawie codziennie.
A o której chodzisz spać?
O 9:30.
No dobrze, to już teraz wszystko jasne, ponieważ ja chodzę tak około północy i szkoda mi wieczoru, a tobie szkoda poranka.
No tak.
I mamy klasyczną sowę i klasycznego skowronka. A cóż tutaj? Pstrykawki.
Tak, no to jest śnieguliczka. Już żeśmy kiedyś o niej opowiadały, już te kuleczki, patrz, niektóre jeszcze zielone, ale już większość takich białych się robi.
Tak.
Takie właśnie pstrykawki.
Pstrykawki.
W podstawówce to człowiek ciągle ganiał i tym pstrykał, nie zdając sobie sprawy,
a one są do czegoś? Uwaga, może pstryknie do mikrofonu. O! I wypluło nawet.
Pięknie, tak.
Działałaś?
Wow, no z sprawy nie wyszłaś, nie jednak wyszłam. Ciało pamięta.
Ciało tak. I palce pamiętają. Oczywiście. A do czego służy?
Smagliczka.
Smagliczka.
Przepraszam, śnieguliczka.
Śnieguliczka.
Się zakręciłam. Śnieguliczka oczywiście.
Śnieguliczka.
Jakby tak zajrzeć na stronę doktora Różańskiego, co ja oczywiście bardzo często czynię i namawiam, mhm. tak, żeby to robić, to zbieramy młode gałązki. One mogą być owocujące, mogą być z kwiatkami. Młode, czyli szukamy takich niezdrewniałych. One będą mięciutkie, zielone. No o tej porze to już właściwie ciężko, to bardziej na wiosnę. Teraz to będziemy już, o, mieli takie z owocami, ale one będą twardsze, więc możemy nawet same liście z owocami, ale musimy je wysuszyć i z tego robimy nalewkę.
Nalewkę, a powiedz mi, co to jest? Co to za dziwna roślina?
A to jest dereń. Tylko nie wiem jaki.
Taki wysuszony też
tak,
już mocno.
Tak, i te listki takie tutaj charakterystyczne. O, zobacz.
Co tam?
To jest jakiś rodzaj ćmy. Jak ktoś mnie kiedyś zapytał, bo ja trochę zdjęć takich owadów wrzucam, to ja powiedziałam ćma, koleżanka mi powiedziała, że ćma to też motyl. Tak. Ja nie zajmuję się owadami, więc tak. Nie wiedziałam, ale zobacz, przepięknie.
Trzeba by zapytać posła Niesiołowskiego.
Tak, on zna się
tak, na motylach przede wszystkim. Entomolog?
Właśnie, słuchaj, niesamowita rzecz mi się wydarzyła. Nie tak dawno, w lipcu, byłam na zlocie w Niemojowie, zlocie zielarskim, takim właśnie botanicznym. I w trakcie spaceru na łące, słuchaj, nagle ja poczułam, że coś tak...
Pokaż jeszcze raz. Że coś tak robi.
Trzepocze mi się o nogę, takie trzepotanie.
Tak.
Zamarłam, patrzę. No nie pokażemy tego w radiu. Tej wielkości,
tak,
ćma, czy motyl nocny, składał jaja na mojej nodze.
Nie.
Naprawdę, i ja to nagrałam. I jest ten filmik.
Jak to składa jaja?
No słuchaj, naprawdę, takie maleńkie, zielonkawe jaja.
Na twojej nodze, która mu się bardzo spodobała?
Wiesz co, bo ja miałam takie spodnie, troszeczkę moro, które wyglądały jak kora brzozy.
Czyli pomylił się biedny motyl.
Tak, i on miał uszkodzone skrzydło i właśnie mój kolega Krzysztof, właśnie botanik, który prowadził ten spacer ziołowy, mówi, że tutaj to była wielka determinacja tego owada, ale co Krzysztof zrobił? Wziął liść i przyłożył te jajeczka na liście wierzby, tam gdzie zazwyczaj
motyle składają jaja.
Więc przeżycie było niesamowite. Wiesz co, ja mam coś takiego, że jak jakieś owady na mnie siadają, to ja nie przeganiam ich od razu, nie mam takiego, wiesz, odruchu, żeby zaraz to w siebie strzepywać.
Tylko się przyglądasz metodycznie, dopóki ci nie użrą.
Tak, no właśnie. I ponieważ miałam spodnie i tak patrzyłam na to, mówię, no chwila, jeszcze nic się złego nie dzieje. Jak zobaczyłam, co robi ten owad, no to miałam aparat w ręku, jak zwykle zresztą, tak?
No, ale rzeczywiście robił rzecz niezwykłą.
Tak, to było niezwykłe i byliśmy wszyscy tym faktem zachwyceni, bardzo poruszeni.
W ogóle fakt, że wybrał ciebie, że jakoś ciebie wyróżnił.
Tak, także zachęcam, jeżeli coś do nas podlatuje, no i oczywiście nie czujemy się z tym niekomfortowo, to nie odganiajmy zaraz. Być może ta istotka będzie chciała złożyć na nas swoje jaja.
Oczywiście, że tak.
Aczkolwiek raz w jednej sytuacji zaprotestowałam, bo kiedy skoczyłam z pomostu do jeziora, żeby się wykąpać i potem wracałam na ten pomost, to mnie troszeczkę wciągnęło pod ten pomost, no i zadrapałam sobie nogę. No i po tej zadrapanej nodze trochę ten strumyczek krwi poleciał i nagle moja koleżanka mówi, ty zobacz, mucha na tym usiadła.
Ja mówię, na tym?
Na tej ranie. Ja mówię, jeśli ona zaczyna składać jaja, to ja protestuję w tym momencie i ją odgoniłam i spryskałam sobie to miejsce, bo moja koleżanka miała ze sobą zioła szwedzkie. Mówi, masz tutaj sobie zdezynfekuj, bo nie wiadomo, co ta mucha. Ja mówię, nie, pewnie się tylko napić chciała, nie?
O Boże. A zobacz, jakie, żeby zmienić znowu temat krwawy na jakiś bardziej florystyczny, jakie piękne...
Bodziszek.
Dzwoneczki fioletowe.
O, tak, no nie dzwoneczek akurat, tylko bodziszek.
No oczywiście, że bodziszek. Tak sobie tylko zażartowałam, że dzwoneczek.
Poniuchaj. A ty znasz rodzinę bodziszkowatych. Może nawet masz w domu.
Świetnie, znam.
Anginkę znasz?
Anginkę? Geranium, tak.
No właśnie, to jest ta sama rodzina,
naprawdę?
Tak? Bodziszki, tak, czyli geranium. No są oczywiście różne, tak?
Geranium w czasach mojego dzieciństwa było bardzo modne. Prawie każdy miał w domu geranium, pamiętasz?
I namawiam, żeby mieć, bo...
Bo teraz jakoś mniej popularne geranium mi się wydaje.
Ja uważam, że szkoda, bo można z tego też robić nalewkę, ale warto mieć w doniczce świeże geranium, bo jeżeli na przykład boli ucho, albo zaczyna się jakaś infekcja, no to jak to uszko nawet u dziecka boli, to tak międlimy, miażdżymy ten listek, żeby puścił, tak, te olejki eteryczne i wkładamy do ucha. Oczywiście nie bardzo głęboko, tak? ale kapitalne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe.
Pięknie pachnie.
Oj, cudownie. Wystarczy, że przychodząc, ja mam w trzech doniczkach
anginkę,
geranium, tak? To ja przychodząc tylko dotykam ręką.
I już zapach się roznosi.
Tak. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, co to oznacza, jak my tak dotykamy ręką roślinę i ona nagle zaczyna wydzielać olejki. Ona nas straszy.
Ja myślałam, że mówi, kocham cię.
No to tak naprawdę my stresujemy roślinę takim poruszeniem i ona, chcąc odgonić potencjalnego zjadacza jej liści...
Zaczyna pięknie pachnieć.
Tak, wydzielać bardzo silne olejki eteryczne. To jest bardzo silny zapach, który mówi potencjalnemu zjadaczowi liścia, uważaj, mogę być niejadalna.
Doroto, czy już można zbierać jarzębinę na konfitury?
Jak najbardziej.
To jest dobry czas.
Tak, wybierajmy oczywiście tylko te najbardziej dojrzałe. Tam, gdzie jeszcze zobaczymy, są takie lekko pomarańczowate, bo zielonych to już o tej porze nawet nie znajdziemy.
Nie. To już jesień, moja pani, to już jesień.
No ja właśnie niedługo będę, słuchaj, próbować moją zeszłoroczną nalewkę jarzębinową, bo zrobiłam. Mm. Także jestem ciekawa, jak ona tam smakowo wyszła, cały rok sobie stała.
A na co już ona, poza smakiem?
W ogóle jarzębina jest bardzo dobrym remedium wątrobowym, a wszystko, co się wiąże z wątrobą, no to oczywiście ma przełożenie i na tarczycę, i na naszą skórę, i na nasz układ krwionośny, no bo wiadomo, że wątroba to jest duża, silna fabryka detoksykująca nasz organizm.
Duża, silna fabryka detoksykująca nasz organizm, powiedziała Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. W związku z tym proponuję, żebyśmy za tydzień, kiedy to już będzie coraz bliżej do jesieni, bo już za chwilę dzieci pójdą do szkoły i już za chwilę będą kasztany, to chciałabym, żebyśmy porozmawiały tym razem o wątrobie, bo to jest ciekawy narząd. Często robimy mu wbrew, często go obciążamy, a myślę, że przed jesienią i przed zimą warto zadbać o nasze wątroby.
Jak najbardziej.
Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.
Leki z zielonej apteki.